4 minuty po 22. Zanim zaśniesz, posłuchaj Radia Szczecin. Za stałym realizatorskim Aleksandra Mazur-Woroniecka. Ja się nazywam Michał Elmerych. Uzupełnię jeszcze troszeczkę wiadomości Pawła Domańskiego. Trwa w tej chwili finał Ligi Europy, w którym gra wychowany na Pomorzu Zachodnim, dokładnie pochodzący z Mrzeżyna Grzegorz Krychowiak. Jego drużyna Sevilla remisuje po 60 minutach z Liverpoolem 1-1 w trakcie audycji. A zanim zaśniesz, jeżeli ten mecz się skończy, to pewnie podamy wynik i zobaczymy, czy nasz rodak po raz kolejny zdobędzie to trofeum. A rozmawiać dzisiaj będziemy o kimś, kto jest najlepszym przyjacielem człowieka. Nic dziwnego, towarzyszy mu od wieków i wspólnie z nim zamieszkuje miasta. Tak, tak, to pies. Dziś roboczy tytuł naszego spotkania to Pies w wielkim mieście. Jeszcze kilkanaście lat temu widać było doskonale, że w Szczecinie mieszkają psy. Teraz jest już nieco lepiej, ale wciąż widać, a czasami nawet czuć, zwłaszcza gdy się nie patrzy pod nogi. Problem to jak widać odwieczny, bo już 15 lat temu zajmował się nim młody i obiecujący reporter szczecińskiego radia Piotr Rutolko. Jest rok 2001, posłuchajmy.
Szufelka, co? Szufelka to jest jednorazówka?
Jednorazówka, oczywiście.
Mogę taki jeden zestaw zabrać?
Proszę bardzo.
Włączyliśmy do tego Straż Miejską.
Jan Dorzyński, członek zarządu miasta Szczecina.
Każdy patrol ma przy sobie te zestawy higieniczne, które są wręczane wszystkim za darmo, przypomnę, za darmo, wszystkim właścicielom czworonogów, które są na spacerze w naszych parkach.
Aha. Eugeniusz Krzywicki, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie. Panie komendancie, z 500 sztuk już niewiele zostało takich niezbędników do zbierania odchodów po psach.
No zostały dwie paczki, to jest 100 sztuk, bo w paczce jest 50 sztuk, które właśnie jutro wylądują na Prawobrzeżu. Tamte trzymamy specjalnie, żeby tamtych ludzi też przyzwyczaić po prostu.
No właśnie, czy należy przyzwyczajać, może już należy karać ich? Czekamy długo już, żeby zaczęto sprzątać po psach.
Nie, no karać to my od początku karzemy, no bo właściciel powinien sam sprzątać po swoim pupilku. Sprzątają niektórzy ludzie, można powiedzieć, na palcach można policzyć, przyborniki można dostać podobno w sklepach zoologicznych, no. Mhm. Ale nikt nie chce kupować, no więc może ta akcja coś tam polepszy, no może ludzie się przyzwyczają w końcu.
Tekturowa szpatułka i mała torebka, nie wszyscy wiedzieli, nawet w naszej redakcji, jak się z tym obchodzić.
Tu masz nieczystość, bierzesz, podważasz, nakładasz i potem do środka wrzucasz do kosza.
A tutaj pełny co, trzeba worek. Zagiąć te brzegi, tak? Żeby one się...
Nie, ale to jak to jest zagięte, to się zmieści do środka.
Razem. No dobrze, a jak jest duży pies i duża takie, nieczystość?
No właśnie, może
ja mam owczarka niemieckiego.
Przez brzeg może nieczystość
się wydostać. To są potrzebne dwie takie tekturki.
Animals to jest dla kogo?
Dla zwierzątek.
Aha, dla w ogóle dla zwierzątek. Widziałeś kiedyś coś takiego?
Mój kot robi do
kolego. Wiesz co to jest?
To jest na odchody, tak?
To jest na odchody zestaw. Czy zauważyła pani, że ktoś sprząta po psach swoich?
No. Bardzo rzadko.
Wychodząc na spacer z dziećmi, trzeba pewnie iść przed raczkującym dzieckiem i patrzeć, żeby nie weszło, za przeproszeniem, w psią kupkę.
Dokładnie tak. No niestety, nie jesteśmy jeszcze wychowani tak jak to w Europie, że są kary za niesprzątanie po swoich pupilkach. Jest to duże utrudnienie, bo rzeczywiście małe dzieci wtedy są ubrudzone. Ale no trudno, no po prostu nasze władze jeszcze nie są konsekwentne po prostu.
A widziała pani, żeby ktoś sprzątał po psie?
To znaczy raz mi się zdarzyło, starsza pani chodziła z szufelką i... Ale to po prostu ewenement.
Gdzie pani pies się załatwia?
Tutaj na pewno nie.
Nie na jasnych błoniach?
Nie.
Jakoś wytrzymuje spacer i gdzie indziej się załatwia?
Tak, oczywiście, my tylko na parę minut i...
A wolno wiedzieć, gdzie jednak?
No, mieszkamy na Pomorzanach i tam idziemy na wzgórze, gdzie...
Gdzie
można,
może to robić, tak?
Może to robić, oczywiście.
Dostała pani coś takiego?
Tak, oczywiście. Właśnie. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałam,
pierwszy
ale...
raz?
Pierwszy.
No i co, będzie pani sprzątać tą łopatką?
Jeśli...
Zrobi?
Zrobi. Wolę jechać z psem gdzieś tak, że w takich właśnie, tak jak tu siedzę w tej chwili, to nie jest nieładnie, jak pies się załatwi i ktoś odejdzie i... Nawet my możemy w to wejść, prawda? Może tak się zdarzyć, to się przyda.
No, najczęściej na chodniku się przydaje.
Tak jest.
Dostaliście państwo coś takiego?
Tak, torebki na odchody.
Czyli wie pani, co to jest, tak? Będzie pani używać jej?
Postaram się.
Pies też chyba się na to zgadza. Jesteśmy na jasnych błoniach. Gdzie państwa pies się załatwia?
W toalecie.
Taki kulturalny jest?
Bardzo.
Tak naprawdę na trawnikach.
No właśnie. Pies to potwierdza. Przydadzą się wam takie niezbędniki, takie szpatułki, tak?
Do tej pory raczej w takie foliowe torebeczki wyrzucaliśmy. Jeżeli gdzieś w takim miejscu bardziej publicznym się załatwiała.
Tak to było lata temu, a teraz też się zdarza, ale psia kupa to nie jedyny problem, jaki mają miłośnicy zwierząt w miastach tak dużych jak Szczecin. Aby o tym porozmawiać, zaprosiłem dziś do studia Katarzynę Wawrniuk, zoopsychologa behawiorystkę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Leonarda Gugał, lekarza weterynarii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Kamilę Tatoń, blogerkę prowadzącą blog Zapsieni w sieci i Psi Szczecin, tak?
Dobry wieczór. Wieczór.
I Katarzynę Świerczyńską, blogerkę prowadzącą blog Podróże z psem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jeszcze tylko informacja z finału Ligi Europy. Sevilla prowadzi w tej chwili 2-1, jest 66. minuta meczu, a teraz możemy już zacząć rozmawiać o psach. Ja specjalnie szukałem takiego materiału, który jakby będzie powiedzmy, że w miarę aktualny, a też pokazywał, że problem jest. Wszyscy się uśmiechaliśmy, jak słuchaliśmy tego materiału sprzed lat 15. To znaczy, że co, nie ma już w Szczecinie problemu psiej kupy, zaliczyliśmy tę lekcję 15-letnią, udało się, pani Katarzyno.
Myślę, że jest troszeczkę lepiej, aczkolwiek jeszcze czasami możemy się o niespodziankę potknąć. Ale chyba już mamy te nawyki, że sprzątamy po naszych pupilach, a przynajmniej jest to coraz bardziej popularne.
Tutaj to tak naprawdę Piotr, robiąc ten materiał, sugerował, jaka to nowość. Tutaj szpatułka, tu jakiś woreczek. Ja przyznam szczerze, że mieszkając przez kilka lat w Warszawie, bardziej widziałem dbałość o to, żebyśmy mieli gdzie wyrzucać psie odchody. Pani Katarzyno, psie sprawy miasta Warszawy, tak się chyba nazywał ten program.
Tak, tak się nazywał ten program i rzeczywiście, co było w nim fajne, to że na osiedlu, na którym mieszkałam ze swoim psem, na klatkach schodowych na dole zawsze dozorcy dbali o to, żeby były specjalne takie psie pakiety do sprzątania, czyli papierowa torebka w środku, foliowa rękawiczka albo taka kartonikowa szpatułka, nie wiem jak to nazwać, w zależności od tego, jak to sobie lubi. To było oczywiście wygodne, ale z drugiej strony i też spółdzielnia mieszkaniowa postawiła wiele koszy na psie odchody po to, żeby zwrócić uwagę, tak, że jakby, że jest miejsce, gdzie należy wyrzucać i tak dalej. A no ale myślę, że to są tylko takie rzeczy zachęcające. No.
Czy muszę powiedzieć,
psią kupę można wrzucić do każdego śmietnika i to nie jest jakiś problem. Woreczki są dostępne, nie są drogie, więc jeżeli ktoś chce, wcale nie musi mieć dodatkowej zachęty.
Znaczy muszę powiedzieć, że tak, jeśli chodzi o to, czy właściciele psów już są przyzwyczajeni do sprzątania. Tak samo z mojej praktyki. Co prawda ja się zajmuję szkoleniem psów i pracą nad zachowaniem zwierząt, ale w momencie, kiedy mamy przerwę i ten pies musi faktycznie się załatwić i właściciel, nie daj Bóg, nie ma tego woreczka, naprawdę po twarzy widać ten popłoch i panikę, więc ludziom widać, że zaczyna zależeć na tym, żeby posprzątać po swoim psie. Być może jest to przyzwyczajenie, być może jest to jakaś forma kultury już osobistej, być może strach przed karą finansową.
Jeszcze wracając do tego programu, do tych psich spraw, psie sprawy miasta stołecznego Warszawy, to ja się zawsze śmiałem, dlatego że te pakiety były produkowane w Szczecinie.
Tak, to prawda.
One tam miały z tyłu napisane, że to jest produkcja szczecińska. U nas tego nie było. Dobrze, taki drażliwy problem, ale to chyba bardziej problem właścicieli, a nie psów w wielkim mieście. Omówiliśmy.
No i tych, którzy psów nie mają, bo też niechętnie. Zazwyczaj to jest główny zarzut wobec...
Tak, to prawda. Mamy nawet tutaj w redakcji takiego kolegę, który dość ostro wypowiada się o tym, że ludzie rzeczywiście nie sprzątają. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś chce mieć psa na przykład w Alei Piastów, czy nie wiem, tutaj w Alei Józefa Piłsudskiego, tam tak naprawdę mało jest miejsc, gdzie można psa wyprowadzić. Trzeba się udawać na dłuższe spacery. Może to i korzystne dla zdrowia. A może wtedy warto rozważyć, że i mimo tego, że mieszka się w centrum, tego czworonoga nie mieć? Jak państwo myślicie?
Ja myślę, że to jest kwestia po prostu organizacji. Z tego, co ja widzę w swojej praktyce, ludzie trzymają psy w absolutnie różnych miejscach, w różnych rodzajach mieszkań, domów. Jeżeli komuś bardzo zależy, żeby takiego psa posiadać, często się to zdarza, że jest to owczarek niemiecki mieszkający w okolicach torowiska, jest to na przykład Piastów bądź podobne tego ulice. Ludzie mają odpowiednio dzień przystosowany, żeby jeden spacer zawsze był troszeczkę dłuższy. Tylko tak chciałam zauważyć, że żeśmy zaczęli od takiego tematu dość nurtującego nas i to jest jak zwykle kupa wśród psiarzy, ale może byśmy tak troszeczkę poszli w bardziej te zachowania.
Mamy, oczywiście, bo mamy całą godzinę na to. Zaczęliśmy tak nam, mówię, omówiliśmy już ten najważniejszy problem nas, psiarzy i nie psiarzy. W związku z tym teraz możemy tak naprawdę porozmawiać o tym, jakie są właśnie psie problemy w mieście. Panie doktorze, czy z pana praktyki na przykład widać, że jest jakaś grupa, nie wiem, urazów, chorób, które zdarzają się psom mieszkającym w mieście? Że to jest na pewno sprawa miasta. No, być może, nie wiem, potrącenie przez samochód na przykład, tak? Ale to...
No myślę, że tutaj czujność opiekunów, właścicieli jest chyba na dosyć dużym poziomie, bo nieraz zdarza mi się, że jeżdżę właśnie przez centrum w godzinach szczytu rannych, więc po prostu podziwiam te karkołomne spacery, gdzie po prostu gdzieś prawie, że się mija z tramwajem. Gdzieś tam z boku sobie ktoś idzie na spacer, a tutaj tramwaj przejeżdża czy samochód. No te akurat nie te pieski na pewno są do tego przyzwyczajone. Mi się wydaje też, że czujność ludzi jest dosyć duża, ponieważ no powiem szczerze, że tam, gdzie zawsze widzę zwierzę, jak jadę, to zawsze oczy same uciekają, więc obserwuję, co się dzieje, tak? Myślę, że chyba rzadziej się zdarzają takie wypadki, niż po prostu wówczas, gdy czujność nasza jest uśpiona. Najczęściej jest gdzieś uchylona furtka, czy cokolwiek, pies wybiegnie na ulicę, niepostrzeżenie, nie ma jeszcze takiego treningu, jakiegoś takiego wyczucia, gdzie można biec, gdzie nie. I to są częściej wypadki, aczkolwiek no, nie można wykluczyć. No, zerwie się nieraz pies, coś go wystraszy, wbiega na ulicę i to jest wtedy no, smutne, ponieważ najczęściej właściciele mówią, jechał jak wariat, czyli nawet jak się jedzie 40 na godzinę, to jechał jak wariat, tak? No, nie możemy zawsze winić kierowcy za wszystko, prawda, bo pies nie sygnalizuje, że wpadnie pod samochód, tylko po prostu jest to natychmiastowa sprawa, także tutaj kierowcy no nie zawsze ponoszą winę, oczywiście podkreślam.
Pani Katarzyna, a są psy, które boją się tak naprawdę miasta.
Tak, jeżeli mieszkamy z psem w mieście, przede wszystkim musimy zadbać o jego prawidłową tak zwaną socjalizację. To się ostatnio zrobiło bardzo modne słowo. Nie do końca właściciele psów wiedzą, co oznacza to słowo socjalizacja. Przez wielu jest to rozumiane jako kontakt psa z innym psem. Nie do końca. Jest to nauczenie zwierzęcia, jak reagować w danych sytuacjach, jak się zachować w danych sytuacjach. Od tego jest przewodnik psa. Nie bez powodu nazywam się przewodnikami psów. My nie jesteśmy osobami w dużej mierze, które potrzebują mieć przewodnika w formie psa, który powinien być do tego odpowiednio przygotowany i właśnie porządnie socjalizowany i wyszkolony specjalistycznie. Ale często psy mają nas prosić poprzez spojrzenie, poprzez fajną komunikację, o pomoc, o wsparcie w ciężkich momentach. I jakie to są ciężkie momenty? Przede wszystkim są to różnego rodzaju mijania się z innymi psami, mijania się z kotami, z innymi ludźmi, którzy niosą ciężkie torby obładowane, z ludźmi zakapturzonymi, mijanie się w bardzo wąskich przestrzeniach, na wąskich chodnikach. Ostatnio nawet z labradorami to ćwiczymy. Labradory bardzo często mają z tym problem. Owszem, one chcą się przywitać, często jest to po prostu chęć nawiązania kontaktu z przechodniem, ale jest to dość często źle postrzegane. Nie każdy sobie po prostu to życzy. Wąskie przestrzenie, wąskie miejsca plus słynne ciągnięcie na smyczy. To też jest temat rzeka.
Właśnie, bo to jest, pani powiedziała, że to my jesteśmy przewodnikami psa. To jest takie podejście, które rzadko się tak naprawdę moim zdaniem spotyka, że bo ten pies idzie przodem, więc to on jest przewodnikiem.
Ale my mamy smycz, a smycz jest formą nici komunikacyjnej i taką troszeczkę metaforyczną, ale również też rzeczywistą, którą trzymamy w rękach. Tak? I to jest nasza komunikacja z zwierzęciem, między innymi, bo tych form jest kilka.
Ta smycz nie jest tak naprawdę tylko po to, żeby ten pies nam nigdzie nie uciekł, ale po prostu możemy też tak naprawdę komunikować się, nadawać mu sygnały.
Tak, jak najbardziej. Smycz często jest tak, ja zawsze mówię do moich właścicieli i kursantów, pracuj nogami, a nie dłońmi. Czyli nie napinajmy mięśni, nie ciągnijmy tego zwierzęcia, tylko przede wszystkim ruszajmy się. Pies reaguje na nasz ruch, tak? Dużo lepiej czasami się skomunikujemy ruchem, aniżeli słowem, aniżeli groźbą, prośbą, tupnięciem. Czasami po prostu wystarczy odejść. Mhm. I to też robimy za pomocą smyczy delikatnych sygnałów. Można pani, to wypracować.
Pani Kamilo, czy pani, bo pani ma dwa psy?
Chwilowo tak.
Chwilowo tak. Niech mi pani powie, czy pani wiedziała, że wyprowadzanie psa na spacer to jest rodzaj sztuki, jak się okazuje?
Powiem tak, w moim domu, od kiedy pamiętam, zwierzęta były. Pierwszego psa przyniosłam, jak miałam 5 lat i oznajmiłam po prostu, że będziemy mieć psa. W zasadzie już go mamy. Kolejnego psa, którego przyprowadziłam do domu, będąc gdzieś na etapie szkoły średniej, też przyprowadziłam bez konsultacji, zdając sobie sprawę z tego, z czym to się je, ile to pracy kosztuje, jak później życie wygląda. I do dnia dzisiejszego tak naprawdę cała organizacja dnia życia jest podporządkowana pod zwierzaki.
A niech mi pani powie, co dla pani było najtrudniejsze? Bo pani mieszka w centrum miasta, tak?
No. Wcześniej nie mieszkałam w centrum, mieszkałam na obrzeżach, mieliśmy Puszczę Bukową pod domem, za czym strasznie tęsknię. Teraz w mieście, no akurat mam taką lokalizację, że mam blisko park, mam blisko Wału Chrobrego, więc jest miejsce, gdzie spacerować. Są trawniki, także z tym ja akurat problemu nie mam. No nie wiem, no generalnie od początku pracowałam z psami, starałam się je oswoić tak naprawdę z miastem, wiedziałam, że wszędzie będą ze mną jeździć. Więc też dbałam o to, żeby się po prostu nie bały, żeby czuły się komfortowo w takiej przestrzeni miejskiej, stworzonej dla człowieka.
Panie doktorze, miasto jest głośne. Miasto jest głośne. Jak zwierzę na te... No, dla nas czasami jest nawet w mieście za głośne, dla takiego zwierzaka?
Czy zwierzęta sobie chyba dobrze z tym wszystkim radzą. Jeżeli chodzi o psy, to lepiej zdecydowanie niż koty, prawda? Bo kot jest bardziej puchliwym zwierzęciem. On po prostu, jeżeli jest w domu, to jest w domu i nawet nieraz wypadki takie zdarzające się, że kot wypada z okna, to nie jest to forma jakiegoś tam chęci, nie jest to forma chęci wyjścia na spacer, tylko jest to pamiętajmy o tym, że kot jest myśliwym. Jak wykorzysta tylko chwilę, to czasem jakiś frunący tam ptaszek, czy gdzieś tam jakiś ptaszek na balustradzie będzie go prowokował, żeby tam go upolować. Ja przepraszam, jeszcze chciałem tylko wrócić niestety do tego tematu takiego no nieszczęsnego, początkowego tego kału psiego. Proszę Państwa, bardzo bym zachęcał do tego, aby jednak po tych psach sprzątać. Ja tutaj może z punktu widzenia medycznego do tego wszystkiego podejdę. Pamiętajmy jedno, że bardzo dużo zwierząt jest mimo wszystko zarobaczonych. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że robaki są groźne w duży sposób dla człowieka, jeżeli nie będziemy przestrzegać podstawowych zasad higieny. Ja myślę tutaj o gliście psiej i gliście kociej, pomijając giargię, która jest bardzo częstym problemem i niejednokrotnie trudnym do zdiagnozowania przez lekarzy weterynarii, ponieważ te badania nie zawsze uda się w odpowiednim momencie zrobić, wykonać. Nieraz lekarz po prostu zasugeruje się innymi objawami i to wszystko się nieraz ciągnie. Niejednokrotnie są to zarażenia giargią. Można się zarazić od człowieka. Pies może się zarazić od człowieka i my możemy się zarazić od psa. W związku z czym szanujmy się nawzajem, ponieważ no, robactwo niestety będzie tutaj starało się jak najbardziej pasożytować na nas. I sprzątanie odchodów jest to bardzo ważny epizodyczny czynnik. My w tym momencie możemy przerwać ten łańcuch zarażeń, ponieważ wystarczy, że pies zostawi kał gdzieś w parku, oczywiście z inwazyjnymi tymi oocystami, którymi się można zarazić. Drugi pies wystarczy, że wejdzie w już taki rozmyty nawet przez deszcz ten kał, wejdzie łapką. My tej łapki nie zawsze czyścimy, nie zawsze uda nam się wyczyścić. Pies sobie ją doczyści, tym samym się zarazi. Może być też sytuacja bardzo taka sporadyczna, kiedy zarazi się człowiek, a to wszystko zależy od tego, jak dana larwa sobie znajdzie miejsce w człowieku, prawda? Czy to będzie gdzieś tarczka nerwu wzrokowego, czy... No to jest najgroźniejsze, jeżeli tak się zdanie. W mojej karierze spotkałem się z trzema osobami, które były zarażone glistą psią, w sensie takim, że ta larwa, która nigdy nie osiągnie postaci dojrzałej, osiadła w tarczce nerwu wzrokowego. Upośledza to w jakiś sposób wzrok, jeżeli będzie to w centralnej części tej tarczki. Także ja tu nie chcę w żaden sposób straszyć, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy do tego podeszli poważnie. Zwłaszcza tutaj chodzi o edukację dzieci. To jest podstawowa sprawa dla mnie. Proszę Państwa, zakazy, nakazy, kary, oczywiście jest to forma, która w jakiś sposób musi być, bo to działa, ale myślę, że ideałem jest po prostu edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja.
Czyli nie tylko dbałość o czystość miasta, ale także tak naprawdę nasz obowiązek, obowiązek wobec i zwierzaka, i nas samych.
Tak, były wykonywane badania. Bardzo często studenci robią takie badania, nawet chyba tutaj u nas na zootechnice również były wykonywane takie badania, że po prostu grupa studentów szła w park, brali kał i robili badania w kierunku właśnie zarażenia pasożytami. No i proszę Państwa, wyniki są naprawdę na pewno nie zbliżone do zera, tylko zbliżone do 50% z próbek, które się po prostu zbiera. Proszę pamiętać, że dbałość o zwierzę nie każdego właściciela będzie dotyczyć, ponieważ niektórzy uważają, że on nie widzi, żeby on miał robaki, prawda? Bo się nie drapie, bo nie jeździ na tyłku, bo po prostu ma jeszcze nie ma i wielu innych objawów. Dzisiaj mamy bardzo dużo lekarzy. No, w Polsce tutaj ostatnio szacowano, że z powodu doktora Google mamy około 22 milionów lekarzy.
No i mamy 22 miliony lekarzy i mamy pewnie dokładnie tyle samo osób, które znają się na polityce i na
krytyków,
piłce nożnej. A propos piłki nożnej, 3-1 dla Sewilli w 82 minucie finału Ligi Europy. Grzegorz Krychowiak coraz bliżej podniesienia po raz kolejny pucharu za zdobycie właśnie tej Ligi Europejskiej. Ale wróćmy do zwierząt. Pani Katarzyno, jest jeszcze jeden problem. Pies w mieście, pies w bloku szczeka.
A szczeka, no zdarza się. Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia przede wszystkim z psami reaktywnymi, które nie potrafią zachować się, nie mają zrytualizowanych niektórych obyczajów, takich jak wychodzenie z klatki, wychodzenie z mieszkania, zapinanie smyczy. To są najczęstsze momenty, kiedy pies po prostu szczeka. Może to przeszkadzać. To jest jedna z pierwszych sytuacji. Następną sytuacją jest tak zwany lęk separacyjny. Jest to taka jednostka, którą my jako behawioryści oceniamy, nazywamy lęk separacyjnym. Czym jest lęk separacyjny? Tak naprawdę jest to zespół różnych czynników. Nie możemy mówić, że lęk separacyjny ma przebieg zawsze ten sam. Niektóre psy załatwiają się, defekują, inne psy szczekają, wyją i jeszcze inne niszczą. Po prostu absolutnie wyciągają wszystko i w ten sposób też w jakiś tam sposób się rozładowują. Ma to też różne podłoże. Może to być nuda, może to być lęk, może to być jakaś forma czy tęsknoty. No tutaj się etolodzy spierają, czy zwierzęta mają emocje, czy nie. I jeżeli tak, to jakie? Jeśli chodzi o szczekanie, nad tym szczekaniem powinien zapanować oczywiście przewodnik, my to tak nazywamy, czyli właściciel zwierzęcia, ale jeżeli jest z tym ogromny problem, a ostatnimi czasy jest, wtedy jest faktycznie do akcji wkracza behawiorysta, trener, tudzież lekarz weterynarii, bo nie...
My na końcu chyba.
Nie, właśnie nie. Nie ukrywam, że w momencie diagnozy psa, ja jestem biologiem z wykształcenia, więc ja nie mam uprawnień, jeśli chodzi o weterynarię. Przede wszystkim pierwsze co, wysyłam osoby do lekarza weterynarii, sprawdzamy, czy tam faktycznie nie ma bolesności, stanów zapalnych, nie ma problemów z układem moczowym, jeżeli mamy problem z sikaniem, czy nie ma problemów z układem nerwowym, tak? Czyli taka ogólna diagnostyka, jak to pan doktor prawdopodobnie zazwyczaj przeprowadza. Jeżeli zwierzę nie przejawia objawów chorób somatycznych, wtedy faktycznie ja mogę wkroczyć do akcji i mam wtedy zielone światło od lekarza weterynarii i tak powinno to wyglądać, moim zdaniem. Najpierw lekarz weterynarii, później behawiorysta. Ja jestem średnim personelem weterynaryjnym tak naprawdę w tym momencie. Dalej. Nad lękiem separacyjnym pracujemy w bardzo złożony sposób. To nie jest tak, że ja przychodzę, jedna konsultacja i już.
Nie szczeka.
Niestety, nad lękami separacyjnymi pracuję się czasami rok. ale jeżeli się podejmie pracę, ma się fajne i praktyczne rezultaty. Nie idźmy też na łatwiznę. Nie dawajmy tak zwanych obroży antyszczekowych. Kochani, my naprawdę w ten sposób możemy sobie jeszcze bardziej strzelić w kolano poprzez zachowanie agresji przeniesionej, czyli pies nie będzie szczekał, ale on wyjdzie na dwór i tam będzie jeszcze gorzej, bo pies gdzieś musi się rozładować, tak? Jak będzie dostawał jakieś tam impulsy, jakieś sygnały. Najczęściej są to nieprzewidywalne rzeczy. Psy się boją nieprzewidywalnych rzeczy. Jeżeli macie Państwo problem z lękiem separacyjnym, przede wszystkim rytualizacja, powtarzalność, przewidywalność, a później pomalutku praca nad reaktywnością, nad różnymi lękami. Jeżeli macie Państwo problem z określeniem tego, co jest przyczyną takiego lęku, myślę, że w Szczecinie działa paru dobrych behawiorystów. Wybór jest, można sobie wybrać któregoś i po prostu rozpocząć fajną współpracę. Często kończy się to po prostu przyjaźnią i pomocą zwierzęciu.
Panie doktorze, gdyby ktoś przyszedł do Pana i powiedział... No zostałem tak skierowany, bo pies mi szczeka.
To są trudne sprawy, bo muszę powiedzieć ja tutaj słucham właśnie pani, że tak powiem, tych takich wskazówek i rad. Trudne sprawy są dlatego, że niejednokrotnie zauważyłem, że te problemy najwięcej dotyczą psów, które są brane ze schroniska. Najwięcej. To procentowo. Oczywiście praca z behawiorystą wymaga też trochę czasu. Ja oczywiście zawsze będę odsyłam tak samo. Ja po prostu się tymi rzeczami nie zajmuję, ponieważ nie jest to przedmiot mojej pracy. Ponadto potrzeba czasu. Behawiorysta musi mieć czas. Musi mieć czas dla właściciela, dla psa i tak samo właściciel, idąc do behawiorysty, musi mieć czas. Niejednokrotnie tego czasu ludziom brakuje i nieraz są sytuacje takie, że przede wszystkim ludzi interesują leki. No z lekami, proszę Państwa, jest różnie. No niestety, no tutaj praktycznie takim lekiem podstawowym to będą leki takie typowe, przeciwdepresyjne, tak? Bo nie mamy innych leków, które uspokoją, prawda? Nie damy pieskowi placebo. Nie wiem, jak leki homeopatyczne w tym wypadku mogą działać, bo trudno mi jest powiedzieć, bo nie zajmuję się homeopatią. No jest to trudna sprawa, także wiem, że nieraz po prostu się to wszystko ocierało, jakieś skargi do urzędu, na policję i to jest przykre dla wszystkich, ponieważ serce boli właściciela, który dostaje ciągle sygnały, że wychodzi do pracy i pies przeszkadza sąsiadom. Z drugiej strony sąsiadów doprowadza to do wściekłości, tak? I zagrażają, że jeżeli nie, to trują, jeżeli nie, to zrobią coś tam, jeżeli nie, to policja i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że tutaj wszystkich trzeba poniekąd zrozumieć. No i oczywiście tutaj, żeby był cudowny środek, takie wspaniałe wyjście z tej sytuacji, no cieszę się, że behawioryzm zaczął odgrywać coraz większe znaczenie i że mamy, jak pani tutaj zasugerowała, mamy kilku behawiorystów w Szczecinie, do których można się zwrócić.
Czy chyba w ogóle się mówi coraz więcej o tym, żeby pracować z psami i chyba coraz więcej osób chce to robić, bo to też jest i dla komfortu psa. Też tak sobie myślę, że jeżeli rzeczywiście mieszka się w mieście i pies jest narażony na wiele różnych bodźców, ja tutaj jeszcze podam swój warszawski przykład, kiedy okazało się, że moja Flika bardzo boi się schodów ruchomych. No a gdzieś te schody ruchome pojawiały się i bardzo by mi utrudniało gdzieś tam codzienne przemieszczanie się, jeżeli chciałam z nią gdzieś pojechać. Po prostu w metrze, na stacjach, na których wysiadałyśmy, były schody ruchome. I rzeczywiście, tutaj warto poświęcić ten czas, rzeczywiście zaplanować sobie takie dni, kiedy chodziłam z Fliką po to, żeby ją z tymi schodami ruchomymi oswajać. I teraz dla niej to nie jest żaden problem. Może schody ruchome nie są szczytem psich marzeń i jazda nimi, ale znosi to spokojnie i po prostu bez problemu mogę, czy jak gdzieś jestem w podróży, to nie jest to coś, co należy omijać, czego ona się boi i na co źle reaguje, czyli ten czas na naukę, na oswajanie psa z takimi trudnymi sytuacjami rzeczywiście warto poświęcić, bo to procentuje później.
To wyglądało tak, że specjalnie pani jeździła na te stacje metra, gdzie są...
Tak, specjalnie jeździłam, ludzie troszeczkę dziwnie na mnie patrzyli, ponieważ najpierw to wyglądało tak, że stałyśmy po prostu obok schodów, ponieważ już sam widok i dźwięk schodów wywoływał to, że ona po prostu cofała się i chciała uciekać. No więc torba pełna smakołyków jej ulubionych i stopniowo na schodach chwalenie, później jeszcze raz. I to była wtedy taka seria kilka razy z rzędu. Kilka dni, żeby to gdzieś tam utrwalić. I później nawet jak nie musiałam, to starałam się w jakichś w miarę krótkich odstępach czasu jeździć i przechodzić przez te schody, żeby rzeczywiście oswoić psa. I teraz nawet jak już tam po długim czasie musimy gdzieś, w Szczecinie nie masz tak dużo schodów ruchomych, właściwie nie wiem.
Na dworcu teraz są.
No tak, teraz są na dworcu, no
i w centrach handlowych, tak.
I w centrum handlowym, tak, są w centrach handlowych.
W centrach handlowych, tak, są schody, dwóch.
Tak, i rzeczywiście. No ale tylko do jednego można wchodzić
nie
z psami.
Nie ma
tak, ale tylko do jednego można wchodzić z psami.
A no tak, rzeczywiście. Więc, jeżeli... no właśnie, bo to też jest ciekawe, bo pies w mieście, to są też ograniczenia. Nie wszędzie z tymi waszymi psami, drogie panie, wejść możecie.
Znaczy tu się akurat dużo rzeczy zmienia i mnie osobiście to cieszy, bo tak jak już wcześniej zaznaczyłam, jak mam możliwość, to zawsze wybiorę miejsce, gdzie mogę pójść z psem i od tego tak naprawdę każde planowanie zaczynam, żeby sprawdzić, czy z tym psem można. Prowadzę inicjatywę w Szczecinie, Psi Szczecin, znakuję miejsca naklejkami tak naprawdę, żeby już na wejściu można było zobaczyć, nie trzeba było przywiązywać tego psa i szukać gdzieś tam personelu i pytać się, czy z psem można, tylko żeby to było jasne. Tak samo w internecie jest dostępna mapka owych miejsc i idzie to naprawdę w fajną stronę. Coraz więcej lokali na to się zgadza. Coraz więcej lokali ma nawet takie miejsca, jakieś stoliki bardziej na uboczu, żeby nie przeszkadzać, żeby nie być w przejściu. Coraz więcej lokali ma na stanie miski, gdzie nawet nie trzeba prosić, sami z siebie przynoszą miseczkę wody razem z menu, także człowiek może sobie coś wybrać, pies już dostaje picie. I myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Jest coraz większe zapotrzebowanie na coś takiego. Coraz więcej ludzi podróżuje, jest coraz więcej blogów podróżniczych, gdzie jednak ludzie podróżują z psami i to jest widoczne.
A czy pies to w ogóle jest też taki teraz, chyba posiadanie psa to już jest taki określony styl życia, że to nie jest pies, którego my mamy po to, żeby on, nie wiem, siedział w domu i był, nie wiem, ozdobą czy właściwie nie wiem czym, tylko rzeczywiście coraz więcej, chyba szczególnie młode pokolenie, coraz bardziej rzeczywiście
świadomie
bierze psy po to, żeby spędzać z nimi również wolny czas.
Bronię starsze pokolenie również.
Tak, ale myślę, że staje się to coraz bardziej potrzebne.
Nie,
powiem
oczywiście.
O to, że rzeczywiście na przykład coraz więcej restauracji czy sklepów pozwala, ponieważ jest taka potrzeba. Ludzie
znaczy,
chcą wychodzić
ludzie od
z
siebie się troszeczkę jakby no, odsuwają. No, musimy to powiedzieć sobie szczerze. I myślę, że chyba nawet, bynajmniej ja tak zauważam, czasem jest większy kontakt człowiek ma ze zwierzęciem, z psem, aniżeli na przykład z sąsiadem.
No ale jest, ja się na przykład się z tym nie zgodzę. Bo
nie, ja mówię, że tak się po prostu tak też obserwuję. To nie jest, że to
ale
jest standard.
Czy być może tak jest,
ale to łączą, oczywiście, że tak.
My z Kasią tutaj wyszliśmy z inicjatywą stworzenia psiej grupy spacerowej szczecińskiej.
Tak, zapraszamy, Szczecińska
ale dzięki
psa grupa.
Tak, i no przez to powstało tak naprawdę tyle przyjaźni, tyle...
Zgadza się.
Nawet ja nie mówię, że wszyscy muszą się tam lubić, spotykać, ale ludzie w lokalnych jakichś osiedlach, czy w jakichś takich mniejszych odstępach mieszkaniowych tak naprawdę, żeby nie trzeba było jechać na drugi koniec miasta i są na przykład w weekendy organizowane jakieś wspólne spacery, grupowe
ale łączy
wyjścia.
Pies.
Łącz pies, no ale łączy z ludźmi. Psy się bawią, no tak, ludzie też spędzają czas ze sobą i czasem nawet wychodzą gdzieś bez psów, zdarza się. Ale co chciałam powiedzieć, właśnie w weekendy zdarza się już tak, że nie jest organizowana jedna impreza, jeden spacer, tylko w kilku miejscach w Szczecinie jest tych spacerów równolegle kilka.
Tak,
to ma bliżej.
Poza tym ludzie no też się
no ale
dobierają.
Ile tysięcy psów mamy, także to jest jeszcze tak, co zresztą.
Polska
nie?
jest jednym takim krajem, jeśli chodzi o statystyki, że u nas praktycznie każdy ma psa. Kiedyś weszłam właśnie w wyniki badań, żeby zobaczyć, jak to wygląda, to no, powiem brzydko, Polska psem stoi, tak? Bo każdy z nas ma co najmniej jednego psa, a tutaj niektórzy mają i po 11, bo są różnego rodzaju hodowle, różnego rodzaju hobby i tak dalej. Moja kursantka ma dwa i regularnie jeździmy na zawody z posłuszeństwa, mamy medale, więc mogę się pochwalić, bo mam wspaniałą, to jest moja też uczennica, ja uczyłam w swojego czasu biologii w szkole i też tak przemycałam tą wiedzę o psach, to jak doktor powiedział, żeby troszeczkę to młode pokolenie edukować, co też robię nadal. I tak nasza droga się spotkała, teraz dziewczyna jeździ na zawody, wyszkoliła dwa dwa psy ze schroniska. W Gdańsku było jeden złoty medal, co prawda, ale z Wrocławia przywieźliśmy już dwa. Więc naprawdę chwalę się, ile mogę, bo myślę, że warto wśród młodych, wśród gimnazjalistów, którzy są bardzo nieświadomi, właśnie szerzyć tą wiedzę o psach. Myślę, że im to pomaga również w takim rozwoju.
Jest, muszę powiedzieć, jeszcze taki bardzo ciekawy program. Ja zresztą już tutaj kiedyś w radiu o tym mówiłem. Blue Dog nazywa się. Nie wiem, czy już pani się zapoznała. No, myślę, że to jest warte i godne zwrócenia uwagi. To jest, Blue Dog został opracowany w Wielkiej Brytanii przez dziesięciu specjalistów, psychologów, psychoanalityków, lekarzy medycyny, lekarzy weterynarii. Chodzi o to, żeby jak, że tak powiem, dzieciom między 3 a 5 lat, nie? Że tak powiem, zaszczepić tak zwaną taką ostrożność, żeby nie zostać pogryzionym przez psy. To jest tak, ja tak ogólnie tylko mówię. Jest to taka fajna gra komputerowa, która aktywuje, oczywiście musi aktywować rodziców, bo samo dziecko 2-3-letnie jeszcze tutaj niewiele z tego wszystkiego zrozumie. Fantastyczna sprawa i myślę, że po prostu to też jest rzecz, którą znowu trzeba będzie jakoś rekultywować, bo ponieważ to widzę, że gdzieś tam umarło. W mojej lecznicy było to aktywne przez jakiś czas i naturalnie w jakiś sposób troszeczkę to gdzieś po prostu się jakoś tak rozmyło.
Warto też właśnie porozmawiać o tym, jak powinni zachowywać się ludzie, którzy psa nie mają, a czasami na przykład chcą pogłaskać, bo też mam wrażenie, że my nie do końca wiemy, jak do tych psów podchodzić.
Zapytać przede wszystkim, czy
odezwać, komunikować.
Tak. No właśnie, ta komunikacja jest cały czas bardzo istotna. Jeżeli chodzi o komunikację, to też mam pewien komunikat. 3-1 Sevilla wygrała. 3-1 Sevilla wygrała z Liverpoolem w finale Ligi Europy. Pochodzący z Mrzeżyna Grzegorz Krychowiak był na boisku przez pełne 90 minut i doliczony czas, także Grzegorzowi gratulujemy, niech powtarza te sukcesy na Euro. Kończymy z futbolem, wracamy do psów i do zwierząt. Komunikować się, ale bardzo często zdarza się tak, że o, jakiś liczny piesek, jaki fajny, a ten fajny piesek potrafi, nie wiem, nie mieć humoru na przykład.
No, psy mogą nie mieć humoru, no nie oszukujmy się, na różne czynniki, aczkolwiek jest bardzo fajna inicjatywa, tak zwana żółta wstążka. Myślę, że to powinno być u nas propagowane. Nie wiem, czy słyszeliście państwo. Na pewno, bo wśród psiarzy robi się to coraz bardziej popularne. Po prostu przyczepiamy do obroży, czy do szelek, czy do smyczy żółty kawałek wstążki zawiązanej w kokardkę. Niech to będzie ten sygnał, że mój pies potrzebuje przestrzeni, bo jest w trakcie leczenia, bo jest w trakcie szkolenia, bo ma cieczkę w przypadku suk, bo po prostu jeszcze nie wie, jak się zachować. Też prowadziłam często prelekcje jeszcze jako wolontariusz schroniska wśród dzieci w przedszkolach, już u takich maluchów. I zawsze robiliśmy scenki rodzajowe, że się zawsze śmiałam, że jeden dzieciaczek był pieskiem, drugi był właścicielem, inny osobą, która chciał pogłaskać. I też właśnie robiliśmy na różne rodzaje, na różne sposoby, na różne, jak podejść do psa, że nie podchodzimy konfrontacyjnie, nie napieramy na tego psa, bo nigdy nie wiemy, z jakim psem mamy do czynienia. Zazwyczaj po łuku stawić się bokiem do tego zwierzęcia. Przede wszystkim zapytać jeszcze z odległości, pomachać, ja tu jestem, przepraszam, czy chciałabym, ale nie wiem, czy mogę pogłaskać. I właściciel podejmuje decyzję, tak? I to też trzeba mieć bardzo duże dozę nieufności, czyli taka zasada ograniczonego zaufania, bo właściciel też nie zawsze jest w stanie trafnie ocenić stan emocjonalny i swojego własnego psa, zwierzęcia. Więc też musimy być bardzo ostrożni. Niestety pogryzień u dzieci jest ostatnimi czasy sporo, o czym słyszymy w mediach. Niekoniecznie jest to wina psa. Czasami jest to po prostu niedopatrzenie. Sama byłam jako biegły sądowy powołana do pewnej sprawy, gdzie dziecko zostało pogryzione, ale dziecko było puszczone samopas, więc nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na psach, ale przede wszystkim również na rodzicach i na dzieciach, gdzie dziecko przez dobrą chwilę bawiło się z psem, dość intensywnie, jeżdżąc na nim jak na koniu, a następnie zostało ono pogryzione, bo pies został po prostu rozdrażniony. Psa oceniałam, pracownicy schroniska, gdzie ten pies został odesłany, też oceniali psa jako w sumie nieagresywnego, nie przejawiającego zachowań agresywnych. Po prostu był wypadek, więc no, edukacja, komunikacja.
No właśnie, też edukacja, komunikacja i ta edukacja też w przypadku tej żółtej wstążki, o której pani mówiła, dlatego że żebyśmy nie mieli później takiego efektu, że ktoś, o, jaką ma piękną żółtą wstążeczkę, to ja go pogłaszczę, ma taką ładną żółtą wstążeczkę.
Są odpowiednie tablice informacyjne, które udostępniamy na Facebooku, na różnych profilach społecznościowych, w stronach. Myślę, że warto to drukować. Powiem szczerze, ja swoim uczniom ostatnio przykazałam, bo też pracuję w szkole jednocześnie, zróbcie mi gazetkę na temat komunikacji z psem. I jedna moja uczennica znalazła tą żółtą wstążkę, wydrukowała przed moją salą wisi, więc jestem dumna z tego.
22.43. Pomału będziemy zmierzać do końca, ale musimy porozmawiać też jeszcze o tym, co tak naprawdę się w tej chwili zaczyna, bo zbliżamy się do okresu wakacyjnego. Zbliżamy się do... No tak, ale...
Z jednej strony,
bo ja chciałem porozmawiać o tym bardziej chyba takim pozytywnym aspekcie tych wakacji. Będziemy mieli długi weekend, będziemy mieli wakacje. Na te wakacje można pojechać ze zwierzęciem.
Jak najbardziej.
Można pojechać z psem, z kotem może mniej, ale z psem na pewno można pojechać. Ale o czym warto tak naprawdę pamiętać? Jeżeli ktoś ma bloga o podróże z psem, to pytanie tym razem pierwsze będzie do pani Katarzyny Świerczyńskiej.
Znaczy, no oczywiście już przygotowujemy się do takiej podróży w momencie planowania, kiedy wybieramy miejsce, nocleg. Tutaj też ostatnio gdzieś na psich forach, na blogach pojawiła się kwestia szukania miejsc, bo często okazuje się, że hotel czy pensjonat pisze na swojej stronie internetowej, że można przyjechać z psem, ale zawsze trzeba zadzwonić, zapytać, powiedzieć, jakiego ma się psa, ponieważ często dla kogoś można z psem oznacza, że można przyjechać z małym Yorkiem, a niekoniecznie już z psem wielkości fliki. Wiele osób, tak jak Kamila, ma więcej niż jednego psa, więc również trzeba uprzedzić i zapytać. Jest naprawdę wiele miejsc, które wręcz specjalizują się w przyjmowaniu gości z psami. Jesteśmy coraz bardziej zauważaną i docenianą grupą turystów, no ponieważ... Jest nas dużo i chcemy podróżować z psami, zabieramy te psy, więc... Są miejsca, gdzie możemy. Zawsze przed wyjazdem należy zorientować się, gdzie jest weterynarz w miejscu, w którym jesteśmy, żeby w razie awaryjnej sytuacji nerwowo nie szukać, tylko już mieć ten telefon czy adres. No oczywiście takie podstawowe rzeczy jak chip czy adresówka, jak jesteśmy na wyjeździe, ponieważ no, pies w obcym miejscu może się różnie zachować, może nam, nie wiem, uciec, zerwać się, więc wtedy też dajmy szansę, żeby mógł szybko do nas wrócić, jeżeli ktoś nas znajdzie. Więc to adresówka jest taką chyba podstawową rzeczą, bo chip to...
Co do adresówki, ja jeszcze powiem z doświadczenia, polecam nie mieć jednej adresówki na przykład przy obroży, tylko jeśli mamy obroże, smycz, szelki, gdzie się da tą adresówkę przyczepić. Niech ten pies ma dwie albo trzy nawet, bo w momencie, kiedy z szelek czy z obroży się gdzieś tam zerwie ta adresówka, nie zauważymy, czy nawet z obroży pies gdzieś wyjdzie, to zawsze będzie dodatkowa.
To są takie rzeczy.
I warto sprawdzić, czy jest aktualny numer telefonu.
To są takie rzeczy czysto techniczne. A ja na przykład chciałbym zapytać pana doktora o to, czy przed wyjazdem, na przykład planujemy wyjazd, zrobić taki przegląd psu, czy nie? Czy to już byłoby nadmierna troskliwość i zawracanie głowy lekarzom weterynarii?
Znaczy dla nas wizyt nigdy za dużo. Oczywiście, proszę Państwa, zawsze powiem, że tak, no to wszystko zależy od tego, w jakim programie po prostu jest pies, tak? Jeżeli jest, no oczywiście trzeba, ja tutaj właśnie może najpierw chciałem powiedzieć o tym, że bardzo fajnie tutaj panie mówią, że tam są różne blogi i tak dalej, żeby się interesować tam, jak się gdziekolwiek jedzie. Ja też proponowałbym, żeby się interesować, jeżeli gdziekolwiek jedziemy, interesować się, jakie są zagrożenia dla naszych pupili, dla psów, dla kotów. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że w Szczecinie jesteśmy przyzwyczajeni, że pies tam miał kleszcza, ale w sumie no, spadł, odpadł, tu ma obroże, tak, wszystko jest super, nic się nie dzieje.
Ja mogę powiedzieć o rejonie Mazowsza.
No ja chcę właśnie powiedzieć nie tylko o rejonie Mazowsza. Tak, ściana wschodnia jest niestety zainfekowana, znaczy ściana sama nie jest zainfekowana, ale chodzi o to, że kleszcze zainfekowane są babesziozą. Tak. Jest to bardzo groźna choroba i proszę Państwa, mimo że pies jest zabezpieczony, jeżeli tam Państwo będą, jeżeli pies zostanie opadnięty kleszczami, bardzo, bardzo ważne, żeby reagować na jakiekolwiek zmiany w jego nawet zachowaniu, oczywiście zdrowotnym zachowaniu. Tak, jeżeli jest temperatura, jeżeli się pokłada, jeżeli zaczyna po prostu czy wymiotować, czy moczek jakiś być taki podbarwiony, natychmiast do lekarza weterynarii, w ogóle nie zastanawiać się, tak? Nie, żeby ta nasza czujność nie została uśpiona. Jeżeli jedziemy, no tak, proszę Państwa, do Chorwacji, jeżeli jedziemy do Włoch, proszę pamiętać, że już w tej chwili jest dirofilaria, czyli to są nicienie, które bytują w układzie krwionośnym. My przyjeżdżamy, jesteśmy zdziwieni, że nasz kot czy pies był zdrowy i nagle coś się z nim dzieje. Oczywiście nie każdy lekarz będzie analizował to, gdzie byliśmy. Trzeba zawsze o tym powiedzieć. Byłem w Chorwacji, byłem na południu Europy. Coraz bliżej nas już są właśnie te problemy tej dirofilariozy. Także o tym należy pamiętać. No co do przeglądów, proszę Państwa, no ważniejsze mniejszy jest przegląd samochodu na pewno. Pies, powiem tak, no pies czy kot, no myślę, że jeżeli jest w fazie jakiejś tam, powiedzmy w cyklu szczepiennym, no to zawsze raz w roku co najmniej jest na tych szczepieniach. Warto zawsze zapytać, no nigdy tego za dużo, no po prostu, ale żeby jakieś takie przeglądy robić. U starszych zwierząt, proszę Państwa, myślę, że to ma jakiś sens, dlatego, że przypadkowo możemy różne rzeczy wykryć, powiedzmy wykonując USG, czy robić jakieś takie szczegółowe badania. Zwłaszcza teraz cykl szczepień troszeczkę się zmienił. Niektórzy ludzie przychodzą raz na rok, raz na, nawet na dwa lata na szczepienia i to już też, proszę Państwa, pogarsza sytuację, ponieważ każde szczepienie jest poprzedzone badaniem, a badanie zawsze może nam coś pokazać.
To prawda. A teraz porozmawiamy jeszcze, jak się na takim wyjeździe zachowywać, ale zanim o tym porozmawiamy, to posłuchajmy.
Czy regulamin jest uwidoczniony?
Jest.
Widziałeś przy wejściu?
Jest.
I pani nie zapoznała się z tym
regulaminem? A ja czytałam, ale nie zauważyłam zmianki żadnej, że psa nie wolno.
A proszę pani na zdrowy taki chłopski rozum. To... Ludzie kąpią się i pies się kąpie.
No wie pan, jak skoro się psy ma w domu i psy się kąpie w domu, tak samo się pielęgnuje jak i ludzi. Psa często w domu kąpie i potem się sama też w tej wannie kąpie i nikt nie zachorował.
No ja pani... na przykład no nie wyobrażam sobie wejść do wody w towarzystwie psa.
Ja nie wiem, ale ja widziałam to niejednokrotnie i nad morzem i wszędzie.
Uważa pani, że jest to bardzo fajna sprawa? No. Bo i pani piesek się wykąpie.
A ta woda jest taka czysta, a ci ludzie co wchodzą, to pan
no
sądzi,
właśnie, że jeden
tak...
piesek wejdzie, drugi piesek wejdzie. No przecież on biega, widzi pani, on biega po całej plaży. On i piasek jeszcze... usiądzie i...
A piesek jeszcze się nie załatwi w wodzie, a ludzie się załatwiają w wodzie.
No a czy pani podgląda pieska?
Podglądam, bo wiem, że nie zrobi tego, tylko wyjdzie na piasek.
Rok 1975, sprzed 40, no już prawie 41 lat materiał. Nie udało mi się ustalić, gdzie była ta woda, ale najprawdopodobniej w Świnoujściu. W Świnoujściu już są psie plaże, tak?
Nie
już chyba nie ma takiego
ja
kłopotu.
Myślę, że teraz my, psiarze, chcący pojechać z psem nad morze, szczególnie tutaj w zachodniopomorskim, mamy naprawdę wspaniałe warunki. Jest kilka takich miejsc. Psie plaże jest w Świnoujściu, psie plaże jest w Międzyzdrojach, dwie psie plaże są w Kołobrzegu, również w innych miejscowościach są to specjalnie wyznaczone miejsca, gdzie mogą być psy, są tam pojemniki na psie odchody i zazwyczaj są to bardzo, i zazwyczaj są tam bardzo sympatyczni ludzie.
Czyli myślicie Państwo, że już takie rozmowy jak między tym panem a tą panią się nie zdarzają?
Znaczy ja myślę, że musimy gdzieś tam nawzajem się szanować, tak? Czyli jeżeli rzeczywiście mamy psa i jedziemy do nadmorskiej miejscowości, rzeczywiście pójść tam, gdzie jest to miejsce, gdzie możemy być z psem i niekoniecznie przemycać psa na kąpielisko, na którym jest zakaz, tak? No bo...
Bo to nie ma większego sensu tak naprawdę,
To jest dokładnie to samo. Przed wyjazdem sprawdzamy miejscowość, do której jedziemy, gdzie możemy pójść z psem. Żeby się nie okazało, że my jedziemy, a później się okazuje, że nie wiem, do tego parku narodowego nie wejdziemy, na szlak nie wejdziemy, tutaj nic nie zwiedzimy i do żadnej restauracji nie wejdziemy i na plażę również. Więc też wybierając miejsce, do którego chcemy pojechać, warto zwrócić na to uwagę.
Dobrze, pani Kasiu, ale jeżeli na przykład jest taka sytuacja, tutaj będę pytał panią Katarzynę Wawryniuk, jeżeli jest taka sytuacja, że mam na przykład kłopot z psem, no bo on niekoniecznie lubi jazdę samochodem na przykład, tak? Też jazdę komunikacją miejską. Można w jakiś sposób psa nauczyć tego, że ten samochód nie jest taki groźny?
Tak, tylko musimy sobie przeanalizować parę sytuacji. Przede wszystkim, czy to nie jest jakaś związana z chorobą, więc tutaj raczej do lekarza weterynarii powinniśmy się wybrać i tak jak mówię, najpierw porządna diagnoza weterynaryjna, sprawdzenie, czy to nie jest jakaś choroba lokomocyjna, czy to nie jest układ nerwowy i tak dalej, układ hormonalny, czy tam coś nie szwankuje, bo to reguluje zachowania naszych zwierząt. Jeżeli lekarz weterynarii stwierdzi, nie, nie ma tutaj choroby lokomocyjnej, nie ma żadnych alergii i tak dalej, i faktycznie, bo zwierzak się boi, no to wtedy znowu ja wkraczam do akcji. Powiem szczerze, no to tak śmiesznie może brzmi, tak, ale ja ze swoim psem, to była kluska podjęta ze schroniska w wieku bardzo wczesnym, ja z nim jeździłem autobusem, tramwajem, pociągiem, do Gryfina nawet pociągiem żeśmy jeździły, byle niedaleko, ale żeby. I powiem szczerze, jak ja teraz mam potrzebę jechać autobusem, ja nie mam problemu. Kluska, ja mówię, kluska hop, kluska wskakuje, kluska siada, oczywiście jest kaganiec, oczywiście jest smycz, bo ja też chcę szanować ludzi w komunikacji miejskiej, bo jeżdżą różni ludzie. Jeżdżą ludzie po pogryzieniach, którzy się boją psów i ja nie mam prawa im dawać tego psa pod sam noc i jeszcze mówić, Boże, jaki ty jesteś złym człowiekiem, bo nie lubisz psów. Każdy ma swoje doświadczenia, musimy to mieć pod uwagą.
No i też powinniśmy szanować przepisy. No dokładnie. Tak, po prostu w komunikacji ma mieć kaganiec i smycz i tyle. No,
dokładnie. Co więcej, są ludzie chorzy. Ja nigdy nie wiemy, kto jedzie razem z nami. Są alergicy, są osoby niepełnosprawne. Nasz pies nie musi jechać na siedzeniach i tak dalej. To jest raz. A dwa, jeśli chodzi o samą komunikację, żeby pies się nie bał, wracam do takiego tematu pytania, to zajmuje się znowu socjalizacja. Owszem, psy schroniskowe, które podejmujemy i dość często podejmujemy takie psy i to jest cudowna sprawa, też jesteśmy w stanie do tego psa przyzwyczaić, aczkolwiek na litość boską nie róbmy tego tak, że wciskamy psa na siłę do tego autobusu bądź tramwaju. Pies się cały telepie, a ja jeszcze smaczki wciskam. To nie o to chodzi. Utrzymujemy psa poniżej progu reakcji. Bardzo mi się podobała relacja Kasi tutaj, jak opowiadało, jak uczyła Flikę przy schodach, że to było wszystko na spokojnie. Pies się komunikował, jak tylko trzeba było, to i była nagroda socjalna, czyli poprzez pogłaskanie i poprzez odejście od schodów, czyli to też jest nagroda funkcjonalna. Smaczki, czy te smakołyki nie są jedyną formą nagrody. Pamiętajmy przy odwrażliwianiu psa o tym, ponieważ wciskanie psu smaczka na siłę nie do końca ma też.
Warto o tym pomyśleć w takim razie teraz jeszcze przed wakacjami, dlatego że
efekty.
Żeby te efekty były, bo to, tego się nie da, jak widzę, zrobić w ciągu jednego dnia.
Nie, że trzeba to robić dużo szybciej, ale jest do tego dużo możliwości. W dobie internetu, jak nawet tutaj działa ta grupa spacerowa, robiłyśmy też spacery, dłuższe spacery, bo są ludzie, którzy też, że tak powiem, lubią większą aktywność. Na przykład robiliśmy spacer do Gryfina i mimo wszystko samochody zostawialiśmy gdzieś na trasie po drodze, na przykład był taki jeden spacer, samochody zostały w Podjuchach, stamtąd do Gryfina zrobiliśmy spacer i wracaliśmy pociągiem. Nie wracaliśmy pociągiem dla naszej rozrywki, tylko i wyłącznie po to, żeby jednak psy, które nie jeździły, miały możliwość się przejechać, żeby w stadzie mogły spokojnie zjeść podróż, żeby zobaczyć, które psy jak się zachowują, czy trzeba nad tym pracować. I to też była możliwość tak naprawdę popracowania nad
tym. Tak, też kiedyś w grupie zrobiłyśmy spacer pod takim hasłem psy na miasto, kiedy celowo przeszłyśmy się z psami od Wałów Chrobrego, tak naprawdę przez centrum handlowe, gdzie przejechały się po schodach ruchomych.
Ale nie wszystkie jechały.
Część rzeczywiście była obok, ale to szłyśmy w tłumie, tak, po wąskich chodnikach, czyli to psy potem w nagrodę miały wybieg i zabawy na wybiegu, ale jednak gdzieś było to potrzebne, jest od czasu do czasu potrzebne, nawet jeżeli mieszkamy na obrzeżach miasta i warto zabrać psa w takie trudne środowisko, żeby potem potrafił się w razie czego zachować.
Mówicie, pani Katarzyno, odbierają pani pracę, pani tutaj ma klientów, one same sobie.
Nie, przeciwnie, bo jeżeli...
ci urobieni.
Nie, jeśli chodzi o takie zachowania, do tego ja tak sobie słucham, trochę mi się brew podnosi, ponieważ protokół odwrażliwiania, bo to się tak ładnie w naszej pracy nazywa, a po prostu uczenie psa, jak się zachować, powinien się właśnie poniżej progu reakcji, żeby psy były spokojne, opanowane. Czasami tutaj taką grupą, jak idziemy, taką troszeczkę sforą, nie do końca, nie wszystkie psy mogą to dobrze odebrać, mogą się nawet przestraszyć, tak? I czasami możemy sobie troszeczkę narobić kłopotu, aczkolwiek owszem, jak najbardziej podpisuje się po tym, że spacery wspólne są potrzebne, ale też z dozą takiej...
No dobrze, pani Katarzyna, ostatnie 2 minuty naszej audycji prawie poświęcimy głupolom, które nie dają się edukować. Przecież są też chyba
nie
takie
ma.
Psy.
Jak nie ma psów głupich, nie ma psów złośliwych, jest tylko brak czasu i brak zaangażowania. Albo choroba. Tak? Jeżeli widzę, że mój pies się nie uczy, to i tak dość poważnie odpowiem, bo pytanie było zadane tak pół żartem, pół serio, ale postaram się odpowiedzieć poważnie. Nie ma psów nieuczących się. Są psy, każdy pies się nauczy, każdy pies ma inne tendencje, ma inne zdolności poznawcze, ma inne przystosowania, bo każda rasa ma swoje jakieś tam wymagania, ale każdy pies się czegoś nam nauczy i nad każdym psem jesteśmy w stanie zapanować, tylko na litość boską nie dawajmy zawsze tej samej metody szkoleniowej. Nie mówię o tym, żeby stosować kolczatki i tak dalej, tylko klikerem też jesteśmy w stanie na różne sposoby, wzmocnienie pozytywne na różne sposoby, wygaszeniem negatywnym i na różne sposoby. To są hasła behawioralne, tak? Chodzi o to, żeby mieć podejście do każdego psa, przeanalizować wszystkie czynniki, nie tylko to, co widzę, ale również jaki mamy genotyp, czyli te uwarunkowania rasy, jak to wszystko, jaka była przeszłość tego zwierzęcia, jakie doświadczenia i jakie podejście właściciela, czy jest zdrowy.
Bo najważniejsze.
Wszystko musimy brać pod uwagę, tu musi być bardzo konkretna analiza. Czy są psy niewyuczalne? Nie ma. Po prostu jest zła dobrana metoda i zła analiza zachowania.
Czyli po prostu trzeba zmienić metodę i spróbować jeszcze raz. Jak ta nie pomoże, to jeszcze zmienić i spróbować jeszcze raz.
Albo po prostu współpracować, bo to też trzeba zaznaczyć, że psiarze są bardzo specyficzną grupą. Nie każdy chce współpracować. Ja jestem za tym, żeby behawioryści współpracowali ze sobą, ale również z lekarzami weterynarii, bo lekarz weterynarii moim zdaniem to jest podstawa, żeby wypracować fajną diagnozę i żeby ładnie to wszystko ze sobą się poukładało, żeby zachować dobrostan zwierzęcia, dobrostan przewodnika, komfort i żeby to faktycznie miało wszystko ręce i nogi.
No jestem ciekawy, czy po takiej godzinnej dyskusji łatwiej będzie tym, którzy nas słuchali, poruszać się ze swoimi psami po mieście. Ewentualnie łatwiej będzie na przykład te psy w mieście traktować. Pomału będziemy się żegnać. Jaka jest jeszcze informacja, którą powinniśmy przekazać na koniec?
Stan meczu.
Mecz już się skończył. Mam nadzieję, że Paweł Domański w wiadomościach powie. Gdyby jednak się zdarzyło inaczej, to 3-1 wygrała Sevilla. Grzegorz Krychowiak ma kolejny puchar za Ligę Europy. A ja serdecznie dziękuję Katarzynie Wawryniuk, zoopsychologowi, behawiorystce. Dziękuję bardzo. Leonardowi Gugale, lekarzowi weterynarii. Dziękuję bardzo. Kamili Tatoń, blogerce prowadzącej blog Zapsieni w Psieci i Psi Szczecin. I Katarzynie Świerczyńskiej, blogerce prowadzącej blog Podróże z Psem. Obie panie należą do szczecińskiej grupy.
Wszystkie panie. Pana doktora również zapraszamy.
Aleksandra Mazur-Woroniecka, Michał Emeryk, dziękujemy.